I z poranną kawą w dłoni w naszym studio pan minister Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta RP. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, szanowni słuchacze.
Na jakim etapie są rozmowy związane z systemem obrony przeciwlotniczej Patriot, które mają trafić do nas ze strony niemieckiej?
To zależy, jakie rozmowy. Rozmowy z partnerami naszymi, z współsojusznikami w NATO są na takim etapie, że z tego co wiem trwają. Rozmowy z panem prezydentem, przedstawicieli rządu też trwają. Jeśli było jakieś nieporozumienie, oczywiście należy je wyjaśniać. Wczoraj się odbyło spotkanie z panem premierem Błaszczakiem. Te spotkania się odbywają zupełnie regularnie i też właściwie byłem przekonany, że to kolejne i ogólne spotkanie pozwoli kilka wątpliwości, które wokół tej sprawy narosły, rozwiązać.
Rozwiązane zostały?
Powiem tak, pan prezydent, z którym też wczoraj rozmawiałem po tym spotkaniu, podtrzymuje swoje stanowisko, a można je streścić tak w trzech punktach. Po pierwsze, pan prezydent, wspierając oczywiście sprawę walki Ukrainy o wolność, niezależność i wzywając wszystkich z naszych partnerów z organizacji międzynarodowych do tego wsparcia, jest prezydentem Polski, a to oznacza, że absolutnie priorytetowe jest dla niego bezpieczeństwo Polski i Polaków, terytorium Polski i obywateli Polski. To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście są opinie ekspertów do spraw wojskowych, którzy wskazują, że z militarnego punktu widzenia te rakiety lepiej zabezpieczałyby właśnie terytorium Polski i bezpieczeństwo naszych obywateli, gdyby stacjonowały niedaleko za granicą ukraińską. Pojawiły się takie głosy, pan prezydent je traktuje poważnie i rozumie w tym zakresie stanowisko Ministerstwa Obrony. I po trzecie i najważniejsze, pan prezydent uważa, że jeśli z jakichś powodów przerzut i translokacja tych niemieckich patriotów na terytorium Ukrainy byłyby niemożliwe, a można tutaj szereg powodów ewentualnych wymieniać, oczywiście politycznych, militarnych, to wtedy oczywiście lepszym rozwiązaniem byłoby rozlokowanie tych rakiet na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej niż absolutna z nich i całkowita rezygnacja.
Powiedział pan o tym, że te rozmowy trwają. Kiedy my możemy spodziewać się w ogóle tego systemu obrony przeciwlotniczej Patriot w Polsce? Czy są jakieś konkretne daty?
Myślę, że o konkretnych datach, póki te rozmowy trwają, nawet pan premier Błaszczak by nie mógł tutaj powiedzieć, więc ja mogę tylko powiedzieć, że w interesie Polski leży, żeby polskie niebo jak najprędzej było zabezpieczone tymi systemami. Tylko jedną rzecz chciałem poprosić, że do tej tragedii, do której doszło w Przewodowie, myślę, że patrioty by jej, gdyby nawet w okolicy stacjonowały, nie zapobiegły, bo to jest kwestia kilku sekund przelotu przez ten odcinek 6 kilometrów, który dzielił Przewodowo od granic ukraińskich.
Ale mamy troszeczkę chyba rozdźwięk, jeżeli chodzi o polską narrację i niemiecką narrację, bo wczoraj między innymi Jarosław Kaczyński mówił w podobnym tonie, że lepiej, żeby te patrioty znalazły się po stronie ukraińskiej. Z kolei Niemcy chyba szukają wymówek, ponieważ powołują się na jakieś rozwiązania związane z Sojuszem Północnoatlantyckim, że muszą być ustalenia, muszą być konsultacje i że te patrioty muszą znajdować się na terenie NATO. Z kolei Jens Stoltenberg mówi zupełnie co innego, że tutaj jest dobrowolność, jeżeli chodzi o państwa NATO. Więc gdzie jest jakiś konsensus? Jakie informacje napływają do pana prezydenta?
Trudno w polityce o konsensus. Zapewne będziemy o tym jeszcze rozmawiać przy innych tematach, które poruszymy w naszej rozmowie. Natomiast ja już mówiłem, że mogą wystąpić powody, przyczyny, przesłanki, dla których ta translokacja tych rakiet na terytorium Ukrainy będzie bardzo trudna albo niemożliwa. I pani wymieniła część z nich sprzeciw samych Niemiec. Myślę, że na tą chwilę Niemcy nie są na to gotowe, bo być może zakładają, że jest to angażowanie sił NATO w bezpośredni konflikt z Rosją. To nie będę komentował, czy jest to prawdziwe, czy nie. Nie będę teraz tutaj spekulował i snuł własnych rozważań, natomiast zdaniem pana prezydenta w tej sytuacji powinniśmy je przyjąć, gdyby to było niemożliwe na terytorium Ukrainy, powinniśmy je przyjąć w Polsce.
Myśli pan, że Niemcy mogą wycofać się z tej deklaracji?
To jest znowu sfera spekulacji. Ja nie jestem politykiem parlamentarnym, reprezentuję pana prezydenta. Trudno mi w bardziej zdecydowanych słowach oceniać postawy naszych sojuszników, z którymi pan prezydent prowadzi ciągle rozmowy, spotkania, negocjacje, całą politykę zagraniczną. Tyle mogę powiedzieć. Chcielibyśmy, żeby wszystkie kraje, i pan prezydent przede wszystkim chciałby, żeby wszystkie kraje angażowały się we wsparcie Ukrainy, która przecież broni naszych wspólnych europejskich wartości, wolności, demokracji, niezależności. Angażowały się wszystkie kraje tak, na ile im pozwala ich ranga gospodarcza, militarna.
Powiedział pan o tej tragedii, która miała miejsce w Przewodowie, w powiecie chrubieszowskim. Na jakim etapie są ustalenia, jeżeli chodzi o to śledztwo, panie ministrze?
Wiem tylko tyle, że śledztwo nie jest jeszcze zakończone. Śledztwo prowadzi strona polska, z tego co wiem. I nasi partnerzy, przyjaciele z Ameryki, przyjaciele z Ukrainy uczestniczą w nich, w nim na prawach obserwatorów. Musimy poczekać na jego efekty, ale tutaj z wielką dozą prawdopodobieństwa można powtórzyć to, co już mówił pan prezydent nazajutrz po tej tragedii, że bardzo wiele wskazuje na to, że był to nieszczęśliwy wypadek w postaci przekroczenia przez ukraińskie rakiety broniące swojego terytorium przed atakiem rosyjskich rakiet, przekroczenie granicy i to nieszczęście, tragedia, która się stała.
Panie ministrze, też bardzo mocno komentowana sprawa to telefon, który miał miejsce do prezydenta Andrzeja Dudy. Mówię o rosyjskim komiku, który rozmawiał pan kilka dni temu. Powiedział, że będą konsekwencje personalne za tą rzekomą rozmowę z Emmanuelem Macronem. Jakie były te konsekwencje? Jak ta sytuacja została rozwiązana?
Bądźmy precyzyjni, pani redaktor. Niektórzy nazywają tych panów, bo to jest dwóch panów, zdaje się, komikami. Inni wskazują na fakt, że oni generalnie, ich ataki dotyczą wyłącznie tych polityków, którzy w swoich działaniach stoją na przekór planom Kremla. Więc być może w tym tak zwanym dowcipie jest jakaś metoda na politykę zagraniczną. Ja powtórzę to, co już o paru dni mówię. Przyjęliśmy założenie, że nie będziemy nikogo personalnie piętnować. Konsekwencje zostaną wyciągnięte. Również w sensie działania...
Zostaną czy zostały? Czyli rozumiem, że jeszcze nie zostały.
A tutaj nie bądźmy aż tak drobiazgowi. To już jest właściwie przesądzone, kwestia jest już przesądzona, natomiast też patrzymy w przyszłość, będziemy prowadzić nowe szkolenia, będziemy wdrażać nowe środki. Czy sprawa się pomyślnie zakończy, to się okaże, jeśli...
A jak wygląda w ogóle taka procedura, panie ministrze?
Jeśli kolejne tego typu ataki zostaną odparte, a procedura wygląda tak, że przedstawianie jej stanowiłoby prostą instrukcję dla kolejnych tego typu amatorów, tego typu ataków, więc pani pozwoli, że te wewnętrzne procedury pozwolimy sobie zachować dla nas.
Tak, oczywiście mówi pan, że będą państwo organizować szkolenia, żeby już do takich sytuacji nie doszło. Niestety miała miejsce taka sytuacja.
Tak, bo złamano wewnętrzną instrukcję, nie przestrzegano jej przepisów. Tutaj się wszyscy w imieniu kierownictwa kancelarii, w tym i ja, bijemy w pierś. I obiecujemy, że zrobimy wszystko, żeby to się nie powtórzyło.
Oby tak było. Powiedział pan o tych rosyjskich wpływach, powiedział pan o tym działaniu rosyjskich może służb. No więc właśnie chyba naprzeciw trochę wychodzi premier Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński. Projekt ustawy, komisja weryfikacyjna, która ma powstać, ma badać okres 2007-2022, zbadanie rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski. Co pan sądzi na temat takiej propozycji, na temat takiej państwowej komisji?
Nieistotne, co ja osobiście sądzę. Pan prezydent Andrzej Duda zawsze mawia, odnosząc się do tego typu projektu, że jest to wewnętrzna sprawa Sejmu, zupełnie autonomiczna. Sejm powołuje własne komisje śledcze, weryfikacyjne. I myślę, że pan prezydent z pewnym uznaniem odniósłby się do tego projektu, bo im więcej prawdy i przejrzystości w życiu publicznym zdaniem pana prezydenta, tym lepiej dla tego życia publicznego. Myślę, że tutaj wszystkie kwestie należy wyjaśniać, bo wiele zarzutów padało. Trudno powiedzieć... Nie będę oceniał tutaj i jakichś ostrych służb używało ich w podstawach tych zarzutów, ale i dotyczy to też obecnego rządu Zjednoczonej Prawicy, a ja rozumiem, że zakres działania tej komisji obejmuje również czas funkcjonowania tego rządu. Więc jest to
2007-2022. Taki,
jest to pewna otwartość ze strony czas. Właśnie większości sejmowej Zjednoczonej Prawicy, żeby zbadać, zweryfikować również te zarzuty, które im stawiano, bo takie stawiano.
A czy nie lepiej, żeby powstała na przykład komisja śledcza w takiej sprawie?
A to też jest decyzja Sejmu tak naprawdę. Trudno ingerować tutaj w autonomiczne decyzje Sejmu.
Tak, tylko później tę ustawę podpisze prezydent, żeby miała ona zastosowanie w życiu.
Więc będzie prawnicy prezydenta i sam pan prezydent, który jest doktorem prawa, będą te zapisy analizować, czy zgadzają się one z ustawodawstwem, z konstytucją. To jeszcze przed nami. Ale co do idei, podkreślam, myślę, że pan prezydent uważa, że to jest krok w dobrym kierunku.
Krok w dobrym kierunku, tak, bo tych spekulacji i tych rozmów na temat bezpieczeństwa energetycznego i nie tylko było w ostatnim czasie sporo. Jakie z kolei opinie płyną z Pałacu Prezydenckiego po wczorajszym spotkaniu z liderem partii Vox? Santiago Abascal był w Polsce, prezes Jarosław Kaczyński spotkał się, rozmawiał między innymi o ochronie granic, o kryzysie uchodźczym. Jakie jest tutaj stanowisko pałacu?
Pani redaktor, pan prezydent prowadzi politykę zagraniczną na poziomie państw i szczegółów państw i robi to bardzo konsekwentnie. I też oczekuję, że liderzy obozu politycznego, który z panem prezydentem, to jest oczywiste, współpracuje, czyli koalicji rządowej Zjednoczonej Prawicy, będą to robić z tą samą konsekwencją na poziomie partyjnym. Oczywiście nie należy ukrywać, że jeśli chodzi o partie konserwatywne prawicowe w Europie, jest pewien problem, a trzeba wskazać go czytelnie, jest tym problemem stosunek do Rosji Putina, do Kremla, który udaje prowadzi kolejną próbę zamaskowania swoich imperialistycznych celów kolejną ideologią, udając tutaj kraj konserwatywny, dbający o tradycyjne wartości. To jest nieprawda. I trzeba o tym tłumaczyć też politykom europejskiej prawicy. Tutaj są duże osiągnięcia, już na przykład jeśli chodzi o panią premier Meloni z Włoch. Myślę, że pan Abascal też prezentuje tutaj racjonalne stanowisko. Trzeba to kontynuować.
Panie ministrze, wiemy, że w Chinach od dawna nie odbywały się żadne protesty. Teraz wychodzą przede wszystkim młodzi ludzie na ulicę. Czy to jest jakiś ważny sygnał? Czy to jest jakiś przełom, jeżeli chodzi o chińską scenę polityczną i w ogóle to, czym może skutkować taka sytuacja właśnie w Chinach?
Też trudno mi się podejmować jakichś spekulacji. Oczywiście Polska jest krajem demokratycznym i takie wartości popiera, ale też trzeba pamiętać, że pan prezydent, biorąc pod uwagę jednocześnie, że są to kwestie bardzo trudne i bardzo skomplikowane, utrzymuje relacje z Chińską Republiką Ludową, z panem przewodniczącym Xi. No są to sprawy niezwykle skomplikowane, czasami wyglądające na sprawy nierokujące jakiegoś wielkiego powodzenia, ale w kontekście wojny na Ukrainie są to sprawy niezwykle ważne i bardzo dyskretne. I myślę, że też z tego powodu trudno mi jakichś przedwczesnych spekulacji na temat tych wydarzeń przedstawiać.
Będziemy po rozmowie z panem ministrem, będziemy mieli połączenie z Szanghajem i mam nadzieję, że więcej na ten temat powiemy państwu, tego co dzieje się właśnie tam na miejscu. No i temat, który myślę też jest istotny i bardzo ważny, w listopadzie ubiegłego roku, jak możemy przeczytać, Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt zakładający wprowadzenie w Polsce instytucji sędziów pokoju. Panie ministrze, co dzieje się z tym projektem?
Jest na ukończeniu, prace nad nim są na ukończeniu. Nie wiem, czy już przyjęto te ostatnie przepisy przejściowe, czy jeszcze praca nad nimi w komisji trwa. To była kwestia, zdaje się, tygodni. Za chwilę go tak naprawdę można skończyć i przedstawić pod głosowanie. Pan prezydent tego się spodziewa. I myślę, że lider większości sejmowej, jakim jest pan prezes Jarosław Kaczyński, jego ostatnie wypowiedzi na ten temat świadczą, że ten projekt będzie przyjęty. Będzie przynajmniej przedstawiony z pozytywną rekomendacją również całej większości sejmowej.
Myśli pan, że do końca roku uda się tę ustawę przegłosować, że to jest ten termin, na który przede wszystkim czeka Paweł Kukiz i jego środowisko polityczne?
No, to jest ważne z punktu widzenia funkcjonowania stabilnej większości sejmowej. Myślę, że liderzy większości sejmowej też o tym wiedzą.
Z z Pawłem Kukizem, tak, rozmawialiśmy na ten temat. Liczy on bardzo na to, że zostaną wprowadzone te przepisy. I na koniec jeszcze, panie ministrze, pytanie o relacje z Węgrami. Jak te relacje dzisiaj wyglądają? Bo wiemy, że przecież w ostatnim czasie było różnie pomiędzy Warszawą a Budapesztem. Jak dzisiaj jest ta polsko-węgierska przyjaźń budowana?
Były. Te relacje są trudne z jednego podstawowego powodu. Stosunek do agresji rosyjskiej na Ukrainie. Pan prezydent mówił o tym wielokrotnie, że z postawą Węgier prezentowaną już od dłuższego czasu się nie zgadza. Uważają za szkodliwą dla Europy, dla Węgier i dla polsko-węgierskiej współpracy. Pan prezydent spotykał się z panią prezydent Węgier, panią Nowak. Ona mówiła rzeczy właściwie słuszne na temat tej agresji i przedstawiała stanowisko, które Polska mogłaby poprzeć. Ostatnio znamy przecież z ostatnich dni, tygodni podobne wypowiedzi pana premiera Orbana w tej sprawie. Pan prezydent uważa, że za wypowiedziami, za słowami powinny pójść czyny i na te czyny czeka.
A i jeszcze na koniec widzimy i słyszymy to, co dzieje się na Ukrainie. Mówię oczywiście o kryzysie energetycznym, mówimy o kryzysie humanitarnym, bo chyba tak to już możemy nazywać. Jak Polska chce zaangażować się w pomoc? Czy mamy jakieś konkretne rozwiązania? Mówię oczywiście o tej sprawie związanej z energetyką.
Polska już angażuje się w pomoc, przekazując odpowiednie sprzęty, które pozwolą Ukrainie zmniejszyć te braki w energii. Polska też musi być przygotowana na przyjęcie kolejnej fali uchodźców, zapewne mniejszej mimo wszystko, mimo tej sytuacji, która jest wywołana, pamiętajmy, celowymi działaniami Rosji skierowanymi przeciw ludności cywilnej. To jest oczywiste, to jest taktyka rosyjska. Prezydent Ukrainy, pan Wołodymyr Zełenski, deklaruje, że Ukraina się nie ugnie w ten sposób. Myślę, że Ukraińcy są zdeterminowani, żeby tą ciężką zimę przetrwać. Z tego, co, a znamy ten naród od właściwie wielu stuleci, z tego, co wiemy, to mają oni różne cechy również. Z negatywnych tych cech też ich znamy, ale upór i determinacja na pewno należą do ich cech narodowych, więc tutaj można im ufać.
A to jeszcze spoglądając na wschód, 1-2 grudnia w Łodzi Rada Ministerialna OBWE odbędzie się. No i jednym z gości miał być Władimir Makiej, minister spraw zagranicznych Białorusi. Dostaliśmy kilka dni temu informację o nagłej śmierci ministra spraw zagranicznych. Czy jego wizyta miała duże znaczenie, jeżeli chodzi o to zgromadzenie OBWE? My na coś liczyliśmy w związku z tą wizytą?
Białoruś jest członkiem OBWE, członkiem jest również Rosja. Trochę to paradoksalne, bo chodzi oczywiście o Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Rosja prowadzi agresję i przeciwko europejskiemu krajowi, więc to trochę tak jakby rzeźnik czy właściciel sklepu mięsnego chciał się zapisać do Związku Wegan i był jego członkiem aktywnym. Jeśli chodzi o ministra spraw zagranicznych Białorusi, no trudno tutaj, ja po raz kolejny powiem, że nie chcę spekulować. Myślę, że tutaj też jest, było postawienie tych minimalnych znaków różnic między oba państwami przeciwko Ukrainie, zaangażowanymi tego jawnego, oczywistego agresora i tego, który wspiera agresora swoją infrastrukturą, swoim terytorium, swoim sprzętem. W polityce czasem trzeba niuansować, żeby skomplikować wrogom plany i myślę, że też o to chodziło polskim dyplomacji. Będziemy, pan prezydent oczywiście będzie też obserwował to, co się dzieje na tym szczycie OBWE. To jest, jak rozumiem, zamknięcie polskiej prezydencji. I też będzie wyciągał wnioski z tego, co będzie tam, z tego, co będzie tam mówione.
Ale w takiej sytuacji przedstawiciel Białorusi pojawi się? Ma pan takie
pytanie,
informacje?
To jest już pytanie do pana ministra Rała. Nie wiem, czy jak jest rozpatrywana kwestia zastępstwa za zmarłego pana ministra Makieja. Powtarzam, sprawa jest przynajmniej niepokojąca.
Dokładnie, tak. Bardzo dziękuję. Pan minister Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta RP, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.